Proszę Państwa, zaczniemy omówienie uchwał, ale najpierw chcę przywitać pana Tomasza Michałowicza, który mówi nam ten temat o rewitalizacji miasta i gminy Bóg i panią Magdę Szpil, która omówi nam uchwałę o parku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To zapraszamy pana Tomasza do omówienia.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykam się tutaj z Państwem w celu zaprezentowania wyników prac i tak naprawdę przedstawienia całego przebiegu prac dotychczasowego w zakresie naszej współpracy, naszej, czyli firmy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, której jestem przedstawicielem. Nasza firma współpracuje z Państwa gminą zarówno przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy, jak i właśnie gminnego programu rewitalizacji. I dzisiaj tutaj skupimy się na tym pierwszym etapie, najważniejszym, związanym właśnie z gminnym programem rewitalizacji, czyli wyznaczeniem obszaru, zdegradowanego obszaru rewitalizacji. Także tutaj moim celem jest to, aby właśnie ten proces Państwu przybliżyć. Przedstawię etapy prac, jakie dotychczas mamy za sobą, ale też te, które przed nami, bo jesteśmy tak naprawdę na półmetku prac nad tym właśnie dokumentem. Przedstawię podstawowe definicje, bo one są też niezwykle istotne. Metody wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i na koniec przedstawię, jak wyglądały konsultacje społeczne. Jeśli chodzi o te główne etapy prac, to jesteśmy teraz właśnie tutaj na tym pierwszym, takim najważniejszym kroku, czyli wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie tego obszaru musiało być poprzedzone analizą, diagnozą całej gminy, wykonaną w podziale na jednostki analityczne, na podstawie której właśnie mogliśmy zaproponować obszar zdegradowany, a w konsekwencji obszar rewitalizacji. Dalej odbyły się konsultacje społeczne, właśnie tutaj zarówno tej diagnozy, jak i projektu uchwały właśnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji. W tym momencie jesteśmy na tym kroku, kiedy będziecie Państwo decydować tutaj o właśnie podjęciu tej uchwały i od tego momentu uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, zatem od 14 dni po publikacji w wyniku urzędowym województwa wielkopolskiego ta uchwała wejdzie w życie. Dalej będziemy mogli przystąpić do prac nad gminnym programem rewitalizacji, również uchwałą Rady o przystąpieniu właśnie do prac nad gminnym programem rewitalizacji. W trakcie tych właśnie prac będziemy organizować warsztaty z interesariuszami na przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na tej podstawie powstanie projekt dokumentu, który również będzie konsultowany społecznie przez 35 dni. Będzie opiniowany z kilkunastoma tak naprawdę instytucjami wskazanymi w ustawie o rewitalizacji. W międzyczasie będzie jeszcze musiał być tutaj wyznaczone będą musiały być zasady powoływania komitetu rewitalizacji i ten komitet może zostać powołany lub w trakcie pracy, lub niezwłocznie po podjęciu właśnie tej uchwały w sprawie regulaminu i działania komitetu. Na początek powiem tutaj troszeczkę, postaram się pokrótce, czym w ogóle ta rewitalizacja jest, bo tutaj dzisiaj będziemy używać takich momentami nieprzyjemnych zwrotów, tak, jak obszar zdegradowany, jakiś stan kryzysowy. Tutaj musicie być Państwo świadomi tego, że my nie używamy tego, bo tak nam się gdzieś tam wydaje, tylko ustawa tutaj nie mówi jasno, że musimy właśnie tych pojęć tutaj ustawowych używać. Jeśli chodzi o obszar zdegradowany, jest to taki obszar gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. W szczególności te zjawiska to jest bezrobocie, ubóstwo, przystępczość, wysoka liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego i niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Natomiast wyznaczenie tego obszaru jest możliwe tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących zjawisk, właśnie tutaj negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych, funkcjonalnych lub technicznych. Natomiast jeśli chodzi o sam obszar rewitalizacji, on obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego. Ja posługuję się szczególną koncentracją właśnie tych negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Ten obszar zgodnie z tutaj przesłankami ustawowymi nie może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkiwały przez więcej niż 30% mieszkańców tej gminy. Zatem podsumowując, ten obszar zdegradowany, on może być większy, on może być tam niekiedy nawet stanowić około połowy gminy. Natomiast ten obszar rewitalizacji wyznacza się już spośród właśnie tych jednostek. I tutaj tą pierwszą przesłanką jest to, że tam faktycznie zachodzi koncentracja negatywnych zjawisk społecznych i innych. Natomiast też tą istotną przesłanką jest to, że ten obszar musi stanowić takie szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy i na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację, zatem ma tam jakieś potencjały, na przykład w postaci jakichś obszarów do rewitalizacji, czy przestrzeni, czy pustostanów, w których faktycznie działania rewitalizacyjne mogą być prowadzone. Sama rewitalizacja, nad którą będziemy pracować tak naprawdę jest tutaj w tym drugim etapie naszych prac, to jest złożony proces, który poprzez długotrwałe i wzajemnie powiązane działania prowadzi do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Tak, czyli musimy sobie tutaj powiedzieć jasno też, że ta rewitalizacja, ona nie jest tym dokumentem, tak? Gminny program rewitalizacji jest tylko narzędziem do prowadzenia całej tej rewitalizacji, czyli wieloletniego procesu, który w założeniu zgodnie z ustawą ma właśnie wyprowadzić te zdiagnozowane obszary ze stanu kryzysowego. Musimy tutaj w trakcie tych prac pamiętać o tym, że po pierwsze musimy się skoncentrować na obszarze zdegradowanym i na obszarze rewitalizacji. Musimy podejść do tematu kompleksowo, czyli połączyć tutaj zarówno te kwestie społeczne, kwestie ludzi zamieszkujących ten obszar, jak i kwestie przestrzenne, no i zaangażowanie lokalnej społeczności, partnerów społeczno-gospodarczych, czyli tutaj to między innymi na etapie właśnie warsztatów z interesariuszami będzie miało miejsce. Jeśli chodzi o etapy wyznaczania obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji, na początek musieliśmy podzielić Państwa gminę na jednostki analityczne, podbierać dane tutaj, takie obiektywne dane zewnętrzne, które zarówno rynkowo, tak naprawdę matematycznie powiedzą nam, gdzie faktycznie ten obszar kryzysowy występuje, bo tylko na podstawie takich danych obiektywnych faktycznie możemy tutaj taki obszar wyznaczyć. Dlatego została właśnie przeprowadzona ta analiza wskaźnikowa, na podstawie której mogliśmy stwierdzić, gdzie występuje natężenie tych negatywnych zjawisk. No i na tej podstawie dokonaliśmy delimitacji obszarów zdegradowanych, czyli wyznaczyliśmy te jednostki analityczne, na których faktycznie zgodnie z tymi danymi, zgodnie z tymi wskaźnikami wystąpiły faktycznie te zjawiska kryzysowe. Ten podział gminy na jednostki analityczne był przede wszystkim oparty na obręby ewidencyjne, które znajdują się w Państwa gminy. No i tutaj BUK został podzielony na dwie części, północną i południową, z tego względu, że BUK w całości jako jednostka nie mógłby stanowić się potencjalnie obszaru rewitalizacji, ponieważ przekraczałby tutaj 30% mieszkańców gminy. Analiza wskaźnikowa, tak jak powiedziałem, została przygotowana w oparciu o obiektywne, twarde dane pozyskane z różnorodnych tak naprawdę instytucji, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Urzędu Miasta Gminy, tutaj ze Środka Pomocy Społecznej, również z Policji. No i tak jak tutaj Państwo widzicie, tych wskaźników, które analizowaliśmy, jest sporo. Tak? Chodziło tutaj też przede wszystkim o to, aby na podstawie jakiejś jednej informacji, jednej przesłanki, jednego, nie wiem, głosu na przykład, jednego mieszkańca, nie decydować o tym, gdzie faktycznie ten obszar zdegradowany wyznaczyć. Dlatego właśnie tutaj tyle tych wskaźników analizowaliśmy. Oczywiście te wskaźniki zjawiska, które analizowaliśmy, są zgodne z ustawą. Tam mieliśmy sferę społeczną, tutaj mamy wskaźniki do sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Także tak jak Państwo widzicie tutaj, no dość szczegółowo Państwa gmina została przeanalizowana właśnie na podstawie tych wskaźników. Korzystaliśmy tutaj z wskaźnika syntetycznego, który pozwala tak naprawdę tutaj ujednolicić te dane i właśnie odnieść je do tych wyznaczonych jednostek przestrzennych. I tutaj mamy wyniki już takie całościowe, jeśli chodzi o całą gminę, o wszystkie jednostki analityczne dla każdej sfery. Taki ten wskaźnik syntetyczny dla sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. No tutaj tak dla ułatwienia, dla czytelności zaznaczyliśmy od razu na czerwono te miejsca i te sfery, w których właśnie te wyniki tych obliczeń były negatywne, tak? Czyli w dużym uproszczeniu były niższe niż średnia dla gminy, tak? Czyli tutaj odstawały. I tutaj jeśli chodzi o sferę społeczną, były to jednostki Bóg Północ, Kalwy i Szewce. I tutaj zgodnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, tak? Czyli obszar zdegradowany musi się charakteryzować tym nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych i minimum gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na tej podstawie właśnie wyznaczono właśnie obszar zdegradowany w obrębie tych trzech jednostek analitycznych, czyli Szewce, Bóg Północ i Kalwy. Tutaj mamy wyniki tej sfery społecznej i tutaj w tych pierwszych dwóch jednostkach, w dodatkowych dwóch sferach mieliśmy te negatywne zjawiska, natomiast w jednostce analitycznej Kalwy w jednej z pozostałych sfer to nagromadzenie negatywnych zjawisk też miało miejsce. Jeśli chodzi o łącznie ten obszar zdegradowany, on jest zamieszkiwały przez ponad 31% mieszkańców gminy, natomiast powierzchnia tutaj nie przekracza tych 20%, natomiast no, nie mogliśmy tutaj oczywiście w całości włączyć tego obszaru do jednostki, do obszaru rewitalizacji. Zatem tutaj, biorąc pod uwagę tą przesłankę istotności z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy, jak i też tej przesłanki dotyczącej tych potencjałów związanych z możliwościami prowadzenia działań rewitalizacyjnych, zdecydowano o włączeniu do obszaru rewitalizacji jednostki Bóg Północ, która jest zamieszkiwała przez niemal 3000 mieszkańców, czyli 23,3% mieszkańców całej gminy i ona stanowi 1,4 powierzchni całej gminy. Tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o takie poglądowe przedstawienie na mapie. Tak, czyli mamy tutaj te trzy obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji w północnej, no tak naprawdę północna część Buku. I to tyle, jeśli chodzi o to, jak tutaj ten obszar był wyznaczany. Tak jak powiedziałem, zgodnie z ustawą też zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. One zostały ogłoszone zarówno w prasie lokalnej, jak i na stronie internetowej, jak i tutaj na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Te konsultacje trwały 35 dni, tak, zatem ponad miesiąc i to był taki ponad miesiąc, kiedy faktycznie każdy, kto tutaj chciał się zapoznać z tym projektem, przeanalizować go, zgłosić jakieś uwagi, jakieś propozycje zmian, miał na to ten właśnie czas. W trakcie tych konsultacji wpłynęły dwa formularze uwag, które za chwilkę tutaj pokrótce omówię. 26 ankiet zostało wypełnionych, bo to była druga forma konsultacji i trzecia forma konsultacji to było spotkanie konsultacyjne, na którym również nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Tutaj tylko tak informacyjnie, oczywiście całe sprawozdanie, raport z przeprowadzenia tych konsultacji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, także tam szerzej można się z nim zapoznać. Natomiast no to tutaj chciałem przede wszystkim zwrócić Państwu uwagę, no to było to pytanie w ankiecie, tak? Czy Pani zdaniem obszar rewitalizacji wymaga ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu przestrzeni publicznej? No i tutaj zdecydowana większość, bo 21 osób ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie faktycznie ten wyznaczony, zaproponowany obszar zdecydowanie właśnie wymaga tego ożywienia. Tak jak powiedziałem, w trakcie tych konsultacji wpłynęły na załączone do zarządzania formularzu dwie uwagi. Tutaj one się powielały, ponieważ dotyczyły tutaj właśnie już stricte nie diagnozy, a projektu uchwały i te uwagi mówiły o propozycji usunięcia drugiego paragrafu, który brzmiał: ustanawia się na rzecz miasta i gminy Bóg prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, ponieważ no, taką tutaj możliwość daje ustawa o rewitalizacji. Natomiast no, tutaj po analizie podjęto decyzję o uwzględnieniu tej uwagi i o usunięciu właśnie tego zapisu z uchwały. Także w tym momencie w projekcie uchwały już tego zapisu nie ma. Tutaj może już nie będę się powtarzał, jeśli chodzi o to, co przed nami, tak, tutaj właśnie po podjęciu tej uchwały można przystąpić do prac nad gminnym programem rewitalizacji. Właśnie te warsztaty, przede wszystkim nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to będzie taki moment też 30-dniowy, w którym będzie można przedstawić swoje propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mogą być uwzględnione w projekcie w gminnym programie rewitalizacji. Także tutaj zachęcam na pewno do śledzenia strony internetowej urzędu, bo tam też na pewno ta informacja się między innymi pojawi. Ja z mojej strony dziękuję za uwagę, jeśli chodzi tutaj o te kwestie wprowadzenia i przedstawienia, jak pracowaliśmy. Odniosę się teraz jeszcze tylko do dwóch uwag, które dzisiaj tutaj otrzymałem mailowo od jednego z radnych właśnie. Pierwsze takie pytanie, uwaga dotyczyła tego, że diagnoza właśnie służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji powinna być załącznikiem do projektu uchwały. No tutaj nie do końca. Ustawa o rewitalizacji mówi, że diagnoza jest załącznikiem do wniosku wójta, burmistrza, prezydenta, do rady właśnie o wyznaczenie tego obszaru. Tak? Czyli tutaj Państwo jako wniosek o przyjęcie właśnie tej uchwały do tego wniosku jakby mieliście załączoną diagnozę, natomiast sama diagnoza nie jest załącznikiem do uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji. Tym załącznikiem jest mapa i tutaj właśnie mapy dotyczyła druga tutaj sugestia, drugie zapytanie, propozycja tak naprawdę, żeby zmienić tutaj troszeczkę tą mapę. Ta mapa została przygotowana najpierw tutaj pierwotnie w wersji takiego jednego dużego arkusza, bo mapa musi zgodnie z ustawą być przygotowana w skali 1:5000 na podstawie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej. Zatem ta mapa właśnie w takim jednym dużym arkuszu została przygotowana. Natomiast no, tutaj na prośbę przygotowaliśmy drugą wersję tej mapy w podziale na arkusze. Arkusze, które mieszczą się na stronie A4 i tych arkuszy jest 29. I tutaj jakby z doświadczenia wiemy, że tak naprawdę no, to jest taki najbezpieczniejsze rozwiązanie pod kątem dalszej weryfikacji, między innymi właśnie przez wojewodę tejże uchwały. Także tyle ode mnie. Jeśli macie Państwo do przedstawicieli wykonawcy jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję. Czy proszę, radny, kto ma pytania? A pan radny, to proszę o głos panu burmistrza. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za przedstawienie, jakby to podsumowanie tego, co dotychczas udało nam się przy współpracy z Państwem zrealizować. Kierując do Państwa wniosek i prośbę o uchwałę, podjęcie jej, chcę Państwa jeszcze przypomnieć, co nas motywuje do tego, aby realizować ten gminny program rewitalizacji, aby go wdrożyć. Drodzy Państwo, jest to w pierwszej kolejności wymóg tak naprawdę środków programu chociażby regionalnego i chcemy skutecznie aplikować środki zewnętrzne, środki unijne, które są chociażby w dyspozycji marszałka. Mowa tutaj o planowanym również naborze w ramach rewitalizacji. I chciałbym, żebyście Państwo, nie chcę tutaj wskazywać pewnych priorytetów, jednakże w projekcie budżetu już jest pewne odzwierciedlenie tych naszych priorytetów, więc to jest i pewien fakt. Mianowicie gminny program rewitalizacji chciałbym, aby był tym narzędziem niezbędnym, wymaganym, to jest pewne minimum, które musimy spełnić, żeby móc skutecznie aplikować o te środki. Głównie chodzi mi o rewitalizację rynku bukowskiego. I mówiąc o tak naprawdę przywróceniu funkcji społecznych i poprawę stanu infrastruktury technicznej, poprawę przestrzeni publicznej, stricte chciałbym postawić rynek jako priorytet naszych wspólnych działań, bo również temu ma służyć już niedługo ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny i te wszystkie działania mają jeden słuszny cel, czyli sięgnięcie po środki zewnętrzne i przystąpienie docelowo, drodzy Państwo, do rewitalizacji rynku. I myślę, że jest to priorytet nadrzędny wobec wszystkich innych terenów zdegradowanych. Nazewnictwo, jak Pan na początku wyjaśnił, niefortunne, bo niestety powoduje pewną kategoryzację. Niemniej jednak, drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że jest to nasz wspólny cel, czyli rewitalizacja i uważam, że ten gminny program rewitalizacji, który po raz pierwszy w historii naszej gminy powstaje, bo wcześniej, drodzy Państwo, takiego dokumentu gmina nie posiadała, jest to po raz pierwszy tworzony dokument, ma służyć uzyskaniu właśnie tego wymarzonego dofinansowania i mam nadzieję, że marszałek też, jak będziemy już gotowi, również ogłosi w odpowiednim momencie ten nabór, bo o takowym właśnie wiem i Państwa właśnie informuję, więc ten dokument razem z strategią rozwoju miasta i gminy mają posłużyć nam właśnie, żeby pozyskać te środki zewnętrzne. A przy okazji i również inne miejsca, które, żeby Państwo, są zdegradowane, z tej diagnozy też wynika, jakie są docelowo potrzeby i nie chcę tutaj, stawiając pewne priorytety, jednocześnie bagatelizować innych potrzeb, ale też miejmy, drodzy Państwo, na uwadze, że jest to dokument, aż dokument i tylko dokument, który no jest to minimum, bo dla nas jest najistotniejsze zrealizowanie montażu finansowego i pozyskanie środków na taką czy inną inwestycję. Więc chciałbym, żebyście Państwo, podejmując się tej uchwały, kierowali się przede wszystkim potrzebami gminy, czyli mieszkańców, a chociażby w prowadzonych konsultacjach społecznych, strategii rozwoju miasta i gminy też również wykazano, że, drodzy Państwo, przywrócenie funkcji życiowych dla placu Przemysława, czyli naszego rynku, to jest fakt niestety, bo obszar jest, że tak powiem, ta tkanka społeczna bardzo została mocno nadwyrężona poprzez infrastrukturę, która woła o swoją pomoc, o pomstę do nieba i musimy jak najszybciej przystąpić do zdecydowanych działań. Mamy ten czas, że możemy ten program w stosownym momencie docelowo uchwalić, ale ta uchwała jest niezbędna, żeby móc się doczekać finalizacji i wdrożenia tego dokumentu docelowo gminnego programu rewitalizacji. Tyle z mojej strony, ogólniki, ale chodzi tak naprawdę o wyznaczenie tych celów, które nam przyświecają.
Dziękuję. Ja tylko może nie tyle dodam do tego, że według tych wyliczeń no kilka tych czynników tam jest, brak pod uwagę, wychodzi na to, że Sołecko Szewce jest najbardziej zdegradowane, jak to tak można powiedzieć. No właśnie zastanawiam się, w którym miejscu to jest, ale jeżeli to ma otworzyć drogę do środków zewnętrznych i wpłyną na Szewce dużym strumieniem, no to zgodzę się na to, że przyjmę to z pokorą, że Szewca jest tak źle, że tak powiem. Ale to czynniki tam tylko chyba dwa przeważyły tą całą, czyli azbest podejrzewam i dużej ilości azbestu, to było chyba największe. Tak, to było najwięcej, to było chyba najgorszy współczynnik. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania do tego, czy to mógł? Proszę.
No coś trzeba dodać, myślę, na pewno, no bo jakiś komentarz się należy jak najbardziej. Myślę, że trochę mi osobiście tutaj za ten odzew ze strony mieszkańców, tak troszkę patrzę na to z delikatnym smutkiem, bo tylko 26 ankiet, może aż 26 ankiet, nie wiem. Z drugiej strony być może był to tak dobrze już przygotowany w zakusach ten projekt, że też tych uwag było mniej, bo tylko dwie i to też same, więc to też jakby bardzo dobry plus. I o co tutaj daje mi chodzi? No po tych uwag, no ja się cieszę, że to prawo pierwokupu zostało wykreślone, gdyż no prawdopodobnie byłoby to podstawą do zaskarżania dalej tej uchwały. A jak już tutaj pan burmistrz wspomniał, według ustawy dotyczącej programów rewitalizacji, to jest z 2015 roku, po dniu 31 grudnia 2023, kontynuowanie tego procesu rewitalizacji no, nie byłoby możliwe. No, są wymagane, aby gmina przyjęła taki program rewitalizacji, więc to, co mamy teraz przed sobą, myślę, że z dobrym prognostykiem trzeba trzymać kciuki, trzymamy kciuki wszyscy, żeby tutaj ta działalność urzędu na burmistrza pod rewitalizację rynku no, po prostu przebiegła pozytywnie, bo będzie to na pewno dużo, no wiemy o tym wszyscy, że będzie to strasznie duży i wydatek i nakład sił, także no tylko trzymać kciuki, a tą tutaj uchwałę uważam, że jak najbardziej należy przyjąć. Dziękuję.
Ja tutaj może tylko się odniosę co do tych właśnie tej liczby ankiet, bo faktycznie to 26 tutaj na taką gminę jak Państwo może się wydawać mało, natomiast no faktycznie z doświadczenia, jeśli chodzi akurat o ten dokument, to wcale tak mało nie jest. Tutaj bardzo często, mimo że gminy często podejmują jakieś tutaj właśnie próby dotarcia do mieszkańców, tych ankiet faktycznie jest niewiele, mniej jeszcze tutaj niż u Państwa, ale też troszeczkę musimy brać poprawkę na to, że ten dokument, tak naprawdę konsultowaliśmy projekt uchwały, tak jak mówi ustawa, no jest taki dosyć techniczny dokument, tak, także tutaj no też nie każdy mieszkaniec chciałby się z tym zapoznawać. Liczymy na pewno na to, że już przy projekcie gminnego programu rewitalizacji tych ankiet, czy tutaj tego odzewu właśnie w konsultacjach będzie więcej.
O, dziękujemy, czy uchwałę kierujemy na sesję. Dziękujemy bardzo panu Tomaszowi. Następne weźmiemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Niepuszewo i proszę panią Magdę Szpilną, przepraszam.
Rysunek jest, dobry wieczór, rysunek jest dosyć duży, więc no, w takim przybliżeniu no, dosyć słabo to będzie widać, ale już przedstawiam takie najważniejsze zmiany w dokumencie, który już obowiązuje, tak, bo 25 czerwca 2020 roku Państwo Radni, to było w tej kadencji, uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Przemysłowego Niepruszewo. Teren około 217 hektarów. Plan obowiązuje tak od ponad 2 lat, ale wystąpiła konieczność pewnych zmian. 30 listopada 2022 roku Państwo Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tego planu. Głównie było to spowodowane wnioskami od przedsiębiorców działających na tym terenie. Tutaj mieli problem z wysokością budynków. Pewne firmy chciały zwiększyć dosyć dużo wysokość budynków. ruchów, tak, chodzi o fale wysokiego składowania. Również w obowiązującym planie były wpisane tak ustalenia dotyczące odnawialnych źródeł energii. Dopuszczono tam tylko mikroinstalacje i też tutaj no, było to dosyć problematyczne. Firmy chciały budować większe instalacje i to głównie był taki impuls do przystąpienia, do sporządzenia zmiany planu. Tak sporządzony został projekt. Projekt został poddany do uzgodnienia i opiniowania. Uzyskano wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Został wyłożony do publicznego oglądu we wrześniu tego roku. Do 16 października można było składać uwagi. Tutaj wpłynęły dwie uwagi, o uwagach dopiero później. Ale zacznę od najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone w tym dokumencie, ponieważ oprócz tych dwóch generalnych zmian, o które wnioskowali ci przedsiębiorcy, wpłynęły jeszcze jakieś inne wnioski, też odbyła się analiza planu, zmieniły się przez te dwa lata trochę przepisy prawa i tutaj ten dokument no, został napisany od nowa w oparciu o dokument obowiązujący, ale takie najważniejsze przedstawię zmiany, które zostały wprowadzone. I tak G. Przez ten teren, to akurat bardzo dobrze widać na żółto, przebiega gazociąg ze strefą kontrolowaną i w osi tego gazociągu był wyznaczony teren G. On był wyznaczony w oparciu tak o wniosek gazowni jako pas eksploatacyjny, ale teraz po szeregu konsultacji okazało się, że ten pas eksploatacyjny można zmniejszyć, bo tutaj liczymy to od osi gazociągu i no, jest to 3 metry, więc nie wyrysowywano teraz tego pasa eksploatacyjnego, stąd też rezygnacja z tego terenu G, ale no, gazociągu pozostał bez zmian. Jak pewnie Państwo radni też zauważyli, no, zmieniło się rozporządzenie wykonawcze, to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mamy trochę inne standardy, inne nazewnictwo zunifikowane i tutaj wszystkie tereny mają już to nowe nazewnictwo. Więc tutaj tak jest to ujednolicone. Zmieniły się również zapisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Tutaj na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało to zweryfikowane i trochę inaczej te zapisy brzmią, ale ogólnie sens jest taki sam. Badania archeologiczne trzeba przeprowadzać w strefach ochrony konserwatorskiej, które zostały wyznaczone na rysunku planu. Na pozostałym terenie trzeba zwrócić się z wnioskiem do konserwatora o określenie ewentualnego zakresu tych badań. Konserwator może też odstąpić od ich przeprowadzenia. Taka niewielka zmiana wynikająca z wniosku na ten SPG, oprócz lądowisk dla śmigłowców dopuszczono też lądowiska dronów. I co najważniejsze, na terenie 3PU dopuszczono zwiększenie wysokości do 40 metrów i to właśnie tutaj chodzi o tą jakąś falę wysokiego składowania. Na pozostałych terenach wysokości te zostały niezmienne. Doprecyzowano zapisy dotyczące podziału nieruchomości. Tutaj minimalna powierzchnia działki została bez zmian, ale dopisano, że dopuszcza się podział nieruchomości na mniejsze działki w przypadku powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic. Tutaj nie było takiego zapisu dotychczas. Tak jak mówiłam, w związku z unifikacją tych terenów musieliśmy połączyć tereny rowów z terenami zieleni. Teraz w nowym rozporządzeniu nie ma takiego przeznaczenia jak teren rowów, stąd całość terenu tego zielonego wzdłuż cieku wodnego jest terenem zieleni naturalnej. W to włączono rów, dopuszczono tam oczywiście urządzenia melioracji wodnych. Ujednolicono także zapisy dotyczące reklam. Są one teraz takie same dla autostrady i dla drogi wojewódzkiej. Tam każdy zarządca drogi wpisywał w poprzednim planie swoje żądania, ale tutaj to ujednoliciliśmy. No, plan został uzgodniony z zarządem dróg wojewódzkich i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, więc tutaj pozytywne uzgodnienia, nie mieli zastrzeżeń do tych nowych zapisów. Dopisano to autostrady, dopisano ograniczenie wysokości dla obiektów, które są przy autostradzie. Taki dodatkowy, tutaj wyższe obiekty muszą się po prostu dalej od autostrady znaleźć. Zrezygnowano również z zapisów o strefie uciążliwości od autostrady. To jest wynik ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Wojewoda wykreślał takie zapisy, więc tutaj od razu z tego zapisu zrezygnowaliśmy. No i autostrada i Generalna Dyrekcja też zaopiniowały, nie miały zastrzeżeń. Dostosowując do obecnie obowiązujących przepisów prawa, bardziej odniesiono się właśnie do przepisów odrębnych. No i taka druga podstawowa zmiana dotycząca zapisów w zakresie odnawialnych źródeł energii. W planie jasno wpisano, że zakazuje się elektrowni wiatrowych oraz instalacji odnawialnych, czyli na dachach budynku, na elewacjach nie ma ograniczonej mocy. No i też tutaj konsekwentnie zakazano urządzeń wytwarzających energię z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów. Tutaj konsekwencja tego, że tak jak w poprzednio dotychczas obowiązującym planie, no takie inwestycje no, nie były pożądane na tym terenie, też mieszkańcy sąsiednich terenów na to zwracali uwagę i tutaj to zostało jasno wyartykułowane, ale jak najbardziej odnawialne źródła energii, fotowoltaika, szczególnie na dachach, nawet na dachach bez ograniczeń jest dopuszczona. Myślę, że takie najważniejsze zmiany, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Czy jakiś teren trzeba przybliżyć, to też tutaj.
Dziękujemy za wyjaśnienia. Czy Państwo radni mają do tego jakieś pytania?
Jeszcze może powiem o uwagach, bo zwróciłam na to uwagę. Wpłynęły dwie uwagi, też mają w załączniku, ponieważ obydwie uwagi zostały odrzucone przez pana burmistrza. Pierwsza uwaga dotyczyła jednoznacznego wpisania, że na tym terenie można pobudować wzdłuż tego istniejącego gazociągu nowy gazociąg wysokiego ciśnienia. I tutaj no tak naprawdę na całym terenie, szczególnie na terenie dróg, na terenach przemysłowo-usługowych, wszędzie dopuszczone są roboty budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, więc także budowa takiego gazociągu będzie możliwa. Druga uwaga dotyczyła zmiany tutaj przy drodze wojewódzkiej. Jest taki niewielki teren gminny U i tutaj no, składający uwagę tak zarządca infrastruktury chciał, żeby ten teren przeznaczyć na teren infrastruktury technicznej. Tutaj też no, byłoby to pewnego rodzaju ograniczenie. Ten teren usług jest w obowiązującym planie. Tak plan też został uzgodniony, zaopiniowany, wyłożony. No tutaj zmiana tego terenu wiązałaby się na pewno z cofnięciem się z procedurą do etapu wyłożenia, jak i nawet nie do uzgodnień i opiniowania, a tutaj no, też bardzo zależy na czasie. No i tym bardziej no, możliwości gminy byłyby ograniczone, jeżeli miałaby tylko teren infrastruktury technicznej. Na terenach U również dopuszczona jest lokalizacja infrastruktury technicznej.
Matko, pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, moi drodzy, faktem jest, że spółka Gengaz planuje budowę nowego gazociągu, tak żeby zdywersyfikować rodzaj dostarczanego gazu, czy to dla budownictwa mieszkaniowego, czy dla przedsiębiorców. To jest pokłosie, drodzy Państwo, tej sprawy, która dotyczyła tego, że w pierwszej kolejności na naszym terenie i w innych gościnnych gminach, które są zaopatrywane przez gaz, przez spółkę GenGaz, wzrosły ceny z uwagi na to, że my mamy ten gaz zaazotowany, a nie ten wysokometanowy. I chodzi o to, że ma iść długa nitka gazociągu, która ma dostarczać również ten właśnie wysokometanowy. I rzecz polega, drodzy Państwo, na tym, że ta między innymi działka gminna, ona obecnie ma przeznaczenie w miejscowym planie jako działka pod usługi. I to pięcie, ta działka, spółka GenGaz jest zainteresowana kupnem, wykupem od gminy tej działki i złożyli wniosek, żeby przeznaczyć ją na infrastrukturę techniczną. W pierwszej kolejności, drodzy Państwo, a nie chcę mieć takiego zarzutu, że przyczyniam się do zmniejszenia wartości gruntów gminnych, nie chcę pozbawiać tej funkcji usługowej, bo ona, jak Pani wcześniej powiedziała, Pani Urbanicka, że to przeznaczenie jest w szerszym zakresie możliwe do zrealizowania w obecnym kształcie, niż byśmy mieli po uwzględnieniu tej uwagi. Stąd myślę, że ten parametr, znaczy w ogóle spółka GenGaz, która siłą rzeczy będzie musiała dokonać ewentualnie w procedurze przetargowej, ewentualnie zakupu, do którego będzie musiała złożyć ofertę podczas przetargu, jeżeli wystawimy tę działkę na sprzedaż, no będzie musiała się liczyć z ewentualną konkurencją, ale to nie o to chodzi. Głównie chodzi o to i Państwa informuję, że ja się nie przyczynię do tego, żeby wartość jakiejś działki gminnej miała ulec zmniejszeniu, bo nie taki jest interes gminy. Interesem gminy jest, żeby dążyć do jak największej wartości, a docelowo również uzyskania jak największego dochodu gminnego. Tak woli wyjaśnienia Państwa o tym informuję, co nie zmienia faktu, że w obecnym kształcie tego przeznaczenia spółka GenGaz nadal będzie mogła zrealizować swój zamiar inwestycyjny. Czyli to dopuszcza, bo nie ukrywam, że to też jest nasz interes społeczny, aby ten gazociąg mógł powstać, ale no nie kosztem też gminy, więc musimy o to bardzo uważnie dbać. Tak woli wyjaśnienia.
Ja mam pytanie, to teraz zmniejszyliśmy tą strefę od gazociągu, czy po prostu oni i pozwolimy się budować firmom przy tej strefie, to w momencie wybudowania nowego gazociągu musiała ta strefa być...
Nie zmniejszaliśmy. Strefa kontrolowana, ona wynika z przepisów odrębnych, ona została taka sama. Tu mowa jest o pasie eksploatacyjnym, to jest bezpośrednio przy nitce sieci. Wniosek był, że to jest 3 metry, tak? I wcześniej było wyrysowane 3 metry na obie strony, a teraz w toku uzgodnień się okazało, nie, to 6 metrów chyba. Tak, po 6, a teraz się okazało, że to chodziło o oś sieci. Stąd pas eksploatacyjny nadal jest zachowany, tylko zostało tak, sprecyzowane jest to, że chodzi o o szerokości 3 metry od osi w obie strony. I on jest niezbędny do prowadzenia pracy eksploatacyjnej i to też się nie wiąże z tym, że zarządca gazociągu ma obowiązek zakupienia tego terenu. Po prostu ma obowiązek, nie wiem, ustanowienia służebności, ale a wtedy, jeżeli był ten pas taki wyznaczony szerszy, no to być może mogły być jakieś roszczenia o zakupy, nie? Ale linia zabudowy się nie zmieniła, pas eksploatacyjny, strefa kontrolowana też się nie zmieniła, nie?
Czy ktoś z Państwa radny jeszcze ma pytanie?
Ja mam takie pytanie, ponieważ plan obejmuje teren KDG, czyli drogi głównej, czy nie było, a w perspektywie mamy w planach bodajże tam budowę ścieżki rowerowej, czy nie byłoby zasadnym wyrysować tutaj ścieżkę?
Ona jest informacyjnie wyrysowana, tak była też wyrysowana w tym obowiązującym planie i też są zapisy dotyczące. Nie? To też była długa, długa dyskusja w 2020 roku na temat.
No właśnie do tego nawiązuję. Bo plan nie obejmuje drogi powiatowej Starowiejska i dalej w kierunku Otusza, czyli tam by chyba tego problemu nie było, prawda? Z wyrysowaniem ewentualnym ścieżki rowerowej, z tego co widzę tutaj. bo tej drogi nie obejmuje plan tej powiatowej tutaj od strony jeziora, od strony wschodniej.
Nie, tutaj, tak? Tam, na to. Tutaj to nie było żadnych wniosków. Niektóre są publiczne, lokalne. No tutaj nie zmienialiśmy w tym ani kategorii, ani klasy dróg. Większość to są drogi istniejące, wydzielone i w własności gminnej.
Zjazd w ulicę Świerkową, Macieju, ona jest jako droga wewnętrzna, tak?
KDL. Czy jest od wiaduktu?
No to włączenie koło BP.
No to tu jest koło BP.
Okej. Nie ma żadnych obwarowań ustawowych narzucających termin, kiedy muszą stać się drogami publicznymi, tak?
Nie.
Drodzy Państwo, mówię i sygnalizuję ten temat z uwagi na planowaną obwodnicę Niepuszczowa. Status dróg w chwili obecnej musi pozostać wewnętrzny z uwagi na to, żebyśmy mogli zrealizować docelowy kształt włączeń obwodnicy taki, jaki sobie życzymy. W przeciwnym wypadku, jeżeli by były drogi publiczne, byśmy mieli większy problem z zarządcą drogi o wyższej kategorii, czyli z województwem. Stąd tutaj dlatego pytam, żeby mieć nad tym
przykład. Znaczy, no, większość tych dróg jest drogami oznaczone w planie jako publiczne. Wynika to i z tego dotychczas obowiązującego planu, a to też wynikało z tych poprzednich planów, więc tutaj kategorii dróg ani klasy dróg nie były zmienione.
Tylko woli wyjaśnienia, bo jesteśmy po spotkaniu na temat obwodnicy Nieprzyszewa. Stąd wyjaśniam, bo docelowo, drodzy Państwo, naszym celem jako gmina, interesem jest, żebyśmy planowaną nitkę przebiegu obwodnicy włączyli bezpośrednio do ronda przy węźle autostradowym, bo też i w przeciwnym wypadku, gdybyśmy mieli w chwili obecnej zjazd na ulicę Świerkową jako droga publiczna, w chwili obecnej gdyby był, to by nam groziło, żebyśmy mieli jedno rondo przed tym i to musimy dopilnować, żeby... To są takie pewne niuanse, o które w tej chwili zwrócić uwagę, bo póki co kształtują się, aby trwają prace projektowe na temat obwodnicy i pewien stan taktyczny determinuje nam to, co możemy zrealizować w interesie gminy. Ale to na inne spotkanie.
Jeszcze z Państwa ktoś radnych? To nie, dziękujemy za wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
I uchwałę kierujemy na sesję. I dalszy ciąg uchwał. Teraz już poprosimy, nie wiem, czy panie wiceburmistrze.
Czy mogę przystąpić tak do dalszych uchwał? Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. To jest uchwała, którą Państwo już raz podejmowaliście 28 lutego, ale w następstwie orzeczenia RIO, które spowodowało stwierdzenie nieważności, przedkładamy Państwu ponownie projekt tej uchwały. Zarzucono nam, że wcześniej nie uzyskaliśmy opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra rolnictwa, pomimo iż we wniosku o dotację powołujemy się na pomoc publiczną, czyli wskazanie możliwości skorzystania z pomocy de minimis, w związku z tym no, ta uchwała została już w tym momencie, mamy pozytywne opinie zarówno prezesa UOKiK-u, jak i też ministra rolnictwa, którzy nie wnieśli żadnych uwag. Czy Państwo macie jakieś uwagi?
Czy widzicie ponownie ten sam tekst?
Dokładnie ten sam tekst, za wyjątkiem terminu złożenia wniosku.
Okej. To kierujemy na sesję. Pastor, poproszę.
W sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych użytkowaniu wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich. Ta uchwała jest następstwem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z sierpnia, dokładnie 31 sierpnia tego roku. Jest to kolejny etap uwłaszczenia użytkowników wieczystych i tak samo można powiedzieć eliminacji prawa użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Państwo na pewno pamiętacie wcześniejszy etap, kiedy mieliśmy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu, ale na cele mieszkaniowe, a teraz mamy przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu, tak, które nie uległo już wcześniej przekształceniu, czy to z mocy prawa, czy na podstawie decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami no, jest Rada zobowiązana do tego, żeby określić zasady, określić. Rada ma 4 miesiące od wejścia w życie uchwały, ustawy, zmiany ustawy do wprowadzenia takich zasad. Także przedkładamy Państwu tutaj tą zmianę.
Jakieś uwagi? Nie? To kierujemy uchwałę na...
Czyli nie ma żadnych pytań, tak? Co do tego. Kolejna to jest w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz miasta gminy Bóg. Dotyczy to nieruchomości położonej w Kalwach o powierzchni 0,3186 hektara, która jest przeznaczona na cele sportu i rekreacji. Tak, to jest temat wojska, o którym Państwo doskonale wiecie. Czy tutaj jakieś pytania Państwo macie? To jeśli nie macie, to możemy przejść do kolejnej. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2024 rok programu współpracy miasta i gminy Bóg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak co roku podejmowany jest przez Państwa program roczny na kolejny rok kalendarzowy, czyli 2024, w ramach którego udzielane jest wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych. Ten projekt był poddany konsultacjom i trwały one od 31 października do 15 listopada tego roku. Wpłynęła jedna uwaga, która miała charakter bardziej taki techniczny, mianowicie wniesiono o zwiększenie kwoty dotacji z uwagi na wyższe kwoty wszelkich usług. Także no, był konsultowany, więc podlega on. Znaczy Państwo do końca tego miesiąca, czyli do 31 listopada musicie ten program przyjąć, żeby on mógł obowiązywać w przyszłym roku.
Czy ktoś z Państwa ma do tego? Nie, dziękuję. Dobrze.
Kolejna uchwała to jest w sprawie nadania nazwy rondu imienia pułkownika Kazimierza Węcelera w Buku. Może nie będę tu już przytaczać uzasadnienia, no myślę, że dobrze.
To pozwoliłem sobie wyjść z taką inicjatywą, którą zresztą Państwu poniekąd już sygnalizowałem wcześniej, a tak naprawdę w momencie, kiedy to rondo z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego, czyli wicestarosty Tomasza Ubińskiego, jak i wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, podczas uroczystości otwarcia ronda zostało to gdzieś zasygnalizowane. I chciałbym, aby ten pomysł znalazł Państwa akceptację. Faktem jest, że jedna ulica nosi już nazwę tego patrona, ale jak Państwo pamiętacie, likwidacja gimnazjum, która nosiło również imię tego patrona. Pozwolenie nie ma takiego obowiązku, bo to Rada Miasta i Gminy jest władna do tego, jako organ stanowiący, aby nadawać nazwy ulicom, placom i tego typu infrastrukturze. Nie musiałem tego opiniować, ale pozwoliłem sobie wystosować pismo zarówno do wicemarszałka, w ogóle do województwa wielkopolskiego i również do starostwa powiatowego w Poznaniu i tutaj jakby nie ma żadnych przeciwwskazań. A wniosek tym, drodzy Państwo, właśnie uzasadniam raz, że tutaj uważam, że najbardziej wysunięte na zachód rondo w chwili obecnej z powodu powodzeniem mogłoby nosić imię tego patrona, który zresztą urodził się we wsi Wojnowice, a więc można powiedzieć, że rondo to się łączy obie gminy poniekąd, poprawiając tą infrastrukturę drogową. Ja już nie chcę mówić o całym zakresie zasług tego patrona. No i nie ukrywam, że chciałbym tutaj Państwa też zachęcić do tej inicjatywy, aby przy najbliższych uroczystościach, czy to rocznicy, kolejnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, bądź rocznicy zakończenia, w zależności jak kalendarz się ułoży, żeby móc, drodzy Państwo, w sposób uroczysty nadać imię, że w sąsiedztwie kolejne rondo również mogłoby taką nazwę, imię nosić. Jest to postać historyczna z wielkimi zasługami dla społeczności i bohaterów, czy społeczności bukowskiej, i również myślę, że na tym panteonie bohaterów bukowskich lata tutaj propozycja i mam nadzieję, że spotka się to z Państwa uznaniem. Myślę, że nie jest to postać w żaden sposób kontrowersyjna. Wzbudza wśród całej naszej społeczności powody do dumy i stąd pozwoliłem sobie w tej formie Państwu złożyć taką propozycję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radę ma? Proszę.
Dziękuję za głos. Oczywiście popieram bardzo dobry pomysł, żeby nadać temu rondu właśnie imię tego generała. I tutaj przy tej okazji chciałbym poprosić, bo Kazimierz Wenceler był do 2002 roku, bądź pierwszego, pochowany w Jędrzejowie, gdzie też wcześniej mieszkał. Ja miałem okazję w ogóle, będąc w szkole podstawowej, być na takiej wycieczce w roku, kiedy ta ekshumacja miała miejsce i przeniesienie tutaj do Buku. I wiem, że tam istnieje pewnego rodzaju grupa, czy ogólnie osoby zamiłowania historycznie popierające jakby generała podpułkownika. I prosiłbym o to, żeby też poinformować, jeśli już będzie wiadomo, kiedy będzie to nadanie tej nazwy rondu, żeby poinformować też miasto, gminę, Jędrzejowie o tym, że takie uroczystości będą miały miejsce. Może ktoś stamtąd zechce przejechać, także jak najbardziej tutaj o to chciałem zawnioskować. A oczywiście co do nadania, co do tej uchwały, jak najbardziej z mojej strony będzie pełna zgoda.
Panie radny, takie rozmowy trwają. Nie miałem jeszcze okazji odwiedzić i vice versa. Nie odwiedził nas burmistrz tej gminy. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że Kazimierz Zenkseler był również dowódcą jednego z powstań śląskich. Ma wielkie, ogromne zasługi również dla tamtego regionu. I stąd ten Jędrzejów się bardzo mocno zapisał też i tutaj ta współpraca zostanie podjęta i jednocześnie informuję, że też będę chciał, żeby było to w obecności chociażby władz samorządowych gminy Opalenica z uwagi na miejsce narodzin. Więc no i chcielibyśmy oczywiście, żeby to się odbyło przy udziale oczywiście samorządów, które mają jakby udział w wybudowaniu tego ronda, czyli powiat i województwo, więc no chcielibyśmy zrobić wokół tego kolejną jakąś patriotyczną uroczystość, tym bardziej, że nigdy w żaden taki uroczysty sposób, zresztą nie pamiętam, żebyśmy mieli celebrować rocznicę zakończenia powstania wielkopolskiego, jedynego powstania zwycięskiego, śluby tutaj Wielkopolan. I mam nadzieję, że tutaj wokół tego też zaangażowanie młodzieży szkolnej i przywrócenie pamięci o tym patronie no, przyczyni się do tej edukacji takiej historycznej, patriotycznej, co jest jak najbardziej wskazane. Sami Państwo widzicie, że przy okazji, nie chcę nikomu prawić uwag, ale trudność polega już coraz większa na tym, że za chwileczkę sztandary podejdą do lamusa, tym większa, drodzy Państwo, dla nas wszystkich jest ogromne wyzwanie, aby dalej propagować te najszlachetniejsze postawy bohaterów ziemi bukowskiej i również tej wiedzy historycznej, a to jest jedna z form właśnie edukacji historycznej, którą byśmy chcieli też zrealizować. Takie są zamiary i uważam, że chciałbym, żeby to się odbyło w sposób jak najbardziej powszechny, w jak największym udziale mieszkańców. No ale czas pokaże, najważniejsza jest w tym momencie uchwała, która by nada imię temu nowemu, znaczy mam problem, żeby odmienić, rondu chyba. Więc myślę, że to jest najwyższy czas.
Dziękuję. Czy jakieś jeszcze tam pytania?
Nie, to kierujemy. No tak?
I takie popieramy i małą tabliczkę dla tego radnego, który walczy tak o swoje rondu.
Kolejna uchwała to jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028. To jest kontynuacja tego, co już było. Poprzedni program obowiązuje na lata 2019-2023 i z końcem grudnia jakby kończy się jego okres obowiązywania. W związku z tym przedstawiamy Państwu propozycję uchwalenia tego programu na kolejny okres. On się niczym nie różni, tak samo tutaj kolejna uchwała, która jest w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, jest jakby kontynuacją i następstwem tego programu, bowiem uprawnia do uzyskania świadczeń na podstawie tego programu, czy to w formie rzeczowej, bądź zasiłku na dożywianie, przy podwyższeniu kryterium dochodowego do 200% kryterium dochodowego, które wynika z ustawy o pomocy społecznej. Powiemy, że świadczenia przysługują tym, którzy mieszczą się w kryterium określonym ściśle w ustawie, natomiast w oparciu o ten program mogą uzyskać osoby, które nie przekraczają 200% tego kryterium. I trzecia uchwała to jest w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Dotyczy to takiej sytuacji, gdyby osoby, które przekraczają tą 200-krotność kryterium dochodowego, uzyskałyby świadczenie, wtedy mają obowiązek zwrotu. Natomiast jeżeli nie przekraczają tego kryterium, to wówczas odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osobom, które uzyskały to świadczenie na podstawie programu, zgodnie właśnie w oparciu o tą uchwałę Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Czy jakieś pytania Państwo mają się do tego?
Nie ma pytań, czyli kierujemy na sesję. I chyba została tylko zmiana budżetu.
Tak, Szanowni Państwo, przedstawiam kolejną zmianę budżetu. Ta zmiana budżetu dotyczy głównie dostosowania zapisów do projektu budżetu, które zostały złożone w dniu 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Biura Rady Miasta i Gminy Bóg, gdzie tam dostosowaliśmy zadania, które nie zrealizujemy w tym roku i zostały zapisane do projektu budżetu. Dlatego niektóre zadania muszą zostać poprawione. I tak. Po stronie dochodów zwiększamy dochody na Ukrainę. Gdzieś są to przeznaczone na realizację zadań dodatkowych oświatowych o 92 782 zł. W pomocy społecznej zawiadomienie wojewody z kolei o 13 440 zł i jest to na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego. W pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej zwiększamy kwotę o 2234,70 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT związanego z gazem. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększamy o 686 zł środki. Są to na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Oraz w rodzinie na zawiadomienie wojewody zwiększamy kwoty na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 244 781 zł. To zwiększamy dochody, natomiast po stronie zmniejszeń tych dochodów zrobiliśmy na skutek tego, że toczą się postępowanie w zakresie przebudowy ulicy Kwiatowej w Nieproszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej. Są to środki z Polskiego Ładu i one w tym roku nie zostaną przekazane przez rząd, dlatego to zadanie zostało przeniesione na rok 2024 i 2025 jest to również zapisane w WPF-ie i jest to zapisane w projekcie budżetu na rok 2024. Przepraszam. W edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszamy środki o 4800 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę stypendium socjalnego. Oraz zmniejszamy również środki po stronie dochodów o 207 204 zł. Są to środki, miały trafić z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie operacji rozwój ogólnodostępny na doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Bóg, dlatego że tych środków nie dostaniemy, nie zostało to zadanie w tym roku zrealizowane. Jest to przeniesione na następny rok i jest rozpisane na poszczególne wioski, tam gdzie powinny te placy zabaw mieć miejsce. Po stronie wydatków zwiększamy się.
To dopowiem, Szanowni Państwo, że ten zapis jeszcze wynika z pierwotnego wniosku aplikacyjnego, na który nie otrzymaliśmy dofinansowanie, ale potem niezwłocznie jeszcze pula środków w ramach LGD-u była do wykorzystania i w sumie ja Państwu już na ostatniej sesji Państwa informowałem o złożonych wnioskach, łącznie 3 czekają na rozstrzygnięcie, ale one są podzielone na poszczególne zadania. Złożyliśmy tych wniosków aż 3 na mniejsze zadania, ale żeby mieć pewność z uwagi na pewne jeszcze uzgodnienia i żeby jedna kwestia, jedna na przykład infrastruktura nie przesądziła nam o nieprzyznaniu środków, chcieliśmy jak najbardziej być skuteczni, ale myślę, że wszystkie 3 przejdą. Więc to jest jakby pokłosie jeszcze lutowe chyba, bo w marcu składa się wniosek i tu ta zmiana w taki sposób nastąpiła. I od razu mówię, że jeden z tych wniosków, bardzo przepraszam, w nazwie ma wpisaną, tam chodzi o tę infrastrukturę taką na plażę i jest wpisane plaża miejska. Od razu, drodzy Państwo, wyjaśniam, jest to pewien błąd, który no niestety nie dopatrzyliśmy tego i niedawno też zwróciliśmy na to uwagę. No, gdyby jezioro było w obrębie Bóg, byśmy mogli nazwać jeziorem miejskim, plażą miejską, ale w tym wypadku no jest to nieco niefortunny tutaj zapis, który niestety będzie powielony w projekcie, jest powielony w projekcie budżetu, bo jest to nazwa własna zadania. No i tak wyjaśniam od razu, póki mi przyszło do głowy, żebyście Państwo nie mieli później. Albo inaczej, że staw baszta będzie miał swoją plażę.
Czyli w gospodarce mieszkaniowej zwiększamy kwotę o 30 tysięcy złotych. Są to środki przeznaczone na zwiększenie nieplanowanych awarii i remontów w mieszkaniowym zasobie gminy. W administracji publicznej zwiększamy o 57 520 i tak 39 020 zł przeznaczone na bieżącą działalność urzędu oraz 18,5 tysiąca złotych. Środki są to z przeznaczeniem na procedurę odzyskania podatku VAT od inwestycji. W oświacie i wychowaniu tu jest dokładnie poprzepisywane, znaczy się to, co wpłynęło po stronie dochodów odnośnie tych Ukraińców, to jest po stronie oświaty i wychowania. Nie będę poszczególnych rozdziałów czytać, bo to są środki wynikające z tychże środków oraz z wniosków dyrektorów, które złożyli odnośnie przesunięcia z niektórych rozdziałów na następne rozdziały. W pomocy społecznej zwiększamy środki na domy pomocy społecznej o 66 300 zł. Jest to, środki są przeznaczone na odpłatne za osoby umieszczone w DPS-ach. W ośrodkach pomocy społecznej zwiększamy o te 13 440 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę tego świadczenia 400 zł dla pracownika socjalnego. W polityce, w zakresie polityki społecznej, w pozostałej działalności są to środki o te 2234 zł i 70 groszy. Są to przeznaczone na wypłatę tego podatku refundacyjnego VAT z gazu. W edukacyjnej opiece wychowawczej o te 686 zł są to na te zakupy podręczników dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to, środki są przeznaczone głównie dla szkoły branżowej. I w rodzinie zwiększamy o te 244 781 zł. z kolei zmniejszamy te wydatki o 2486 593 zł. Jest to ta przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z parkingiem. Wyjaśniam, bo po stronie dochodów jest wprowadzone 2,5 miliona złotych zmniejszenia, ale w wysokości no niecałe tam 4 tysiące złotych i on, 14, przepraszam, one muszą zostać po stronie wydatków, dlatego ten wydatek jest o mniej troszeczkę zmniejszony. W oświacie i wychowaniu o 30 tysięcy złotych zmniejszamy, jest to na wniosek dyrektorów szkół. O 50 200 zł zmniejszamy również z pomocy społecznej. Są to też we wszystkich rozdziałach, jest to wszystko ładnie porozpisywane i głównie dotyczy to kierownika rozliczenia budżetu ośrodka pomocy społecznej i na wniosek kierownika uwalniają te środki. W edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszamy o 4800 zł. Jest to zawiadomienie wojewody, dlatego to zmniejszenie również po stronie wydatków musi nastąpić. W rodzinie zmniejszamy na wspieranie rodziny o 27 331 zł. W rodzinie zastępczej o 2000 zł. W systemie opieki nad dziećmi do lat 3 o 14900. Jest to również na wniosek rozliczenia budżetu ośrodka pomocy społecznej. I kierownik jednostki tejże prosi o zmianę w planie finansowym. No i zmniejszamy o te prace zabaw. Jest to kwota 280 tysięcy złotych. I łącznie to zmniejszenie wychodzi na 2 895 824 zł. W tych informacjach dodatkowych jest to również tam dokonanie przesunięć w ramach posiadanych środków finansowych. One dotyczą tylko przesunięć na wniosek dyrektorów Dobyżyna i Osiru. I to pokrótce jest zmiana budżetu, którą Państwu przedstawiłam. A co do WPS-u, jest to, zrobiłam Państwu ten wykaz przedsięwzięć, bo to jest głównie w tym załączniku numer 2 i te dostosowanie, to co Państwu mówiłam, że jak będziecie czytać Państwo projekt WPS-u na rok 2024, to tam jest napisane również w każdym tym zadaniu, którą Państwu tu dzisiaj przedstawiam, jest napisane, że zmiana zostanie dokonana jeszcze w roku 2023, wobec czego, żeby jak będzie analizowana już projekt budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to oni już będą widzieć w tym, że ta zmiana została dokonana. I ona głównie dotyczy drogi gminnej Otóż Wygoda. Jest tu przesunięcie, że dokonuje się tylko tej zmiany na przesunięciu okresu realizacji z roku 2024 do roku 2025, bo ona była wprowadzona na rok 2024 z uwagi na toczące się postępowania, które są w tym zadaniu. Okres tego zadania zostanie przesunięty o następny rok. W następnym załączniczku, którym dotyczy tej wieloletniej prognozy finansowej, to dokonana zmiana dotyczy dowodów szkolnych. Ona również jest, dokonuje się tego przesunięcia na skutek przesunięcia okresu realizacji, czyli nowej umowy, która została podpisana na rok szkolny 2023-2024. W opłacie rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa na rok 2024 i 2025 zostały zwiększone te opłaty dotyczące tego przedsięwzięcia, wobec czego w tejże uchwale zmieniamy tylko wielkość limitu. Zwiększamy był 49,051, a zwiększamy do 53,408. I na skutek realizacji programów zdrowotnych, zdrowiu psychicznym miasta i gminy Bóg również tu zwiększamy, ta zmiana polega na zwiększeniu limitu do kwoty 264,400, był 160 tysięcy. Ona jest również w tym programach wypisana, jest tam, te środki są zwiększone i na podstawie tego została dokonana zmiana wieloletniej prognozy finansowej, a skutkiem tego, tych planowanych kosztów tego świadczeń usług psychologicznych i psychiatrycznych jest dla mieszkańców miasta gminy Bóg, jest jakby dotychczasowy koszt, który mieliśmy wpisany twierdzą, że jest za mały, żeby ktokolwiek przystąpił do realizacji tego programu. I to samo dotyczy zakupu usług zdrowotnych w ramach polityki, programów polityki zdrowotnej miasta i gminy Buk. Tam rzeczywiście mieliśmy 675 tysięcy złotych na ten okres 5 lat, a zwiększono go do 1,042 000. Również to wynika z tych zapisów, które Państwu mówiłam odnośnie tego zdrowia psychicznego. Następną zmianą, która jest dokonana, jest dostosowana do rozporządzonego projektu budżetu na rok 2025, jest budowa biblioteki publicznej. Ona miała być w roku 2024 już tam częściowo realizowana, ale na skutek tego, że ubiegają się jeszcze dodatkowe środki i w rzeczywistości nie wiem, jak to się dokładnie skończy, dlaczego przesuwamy o rok, wydłużamy ten okres budowy, tą budowę tej biblioteki do roku aż 2026, a była zapisana do roku 2025. No i w przebudowie ulicy Kwiatowej w Nieproszewie wraz z budową tego parkingu i drogi zewnętrznej, to co mamy po stronie zmniejszeń w tegorocznym budżecie, również jest przesunięty okres realizacji do roku 2025. I to by były zmiany, które wynikały z WPS.
Dziękuję
bardzo.
Do zmiany budżetowej nie ma żadnej, czyli kierujemy na sesję. To była chyba ostatnia uchwała, także sprawy bieżące, punkt czwarty. Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam chyba wszystkie pytania. Znaczy pierwsze, o progi zwalniające w miejscowości Kazy i Otóż, czy to tam będzie postępowało, czy nie, bo z tego co kojarzę z Srebrem Sołeckich i innych takich, tam było oczekiwanie na projekt organizacji chyba ruchu, tak? Dobrze myślę? Projekt w Kazach już są, dobra, a Otóż?
Otóż będą na dniach.
To jeszcze, jak mogę dalej jeszcze pociągnąć, czy kwestia jest planowana, bądź jeśli nie, to bym prosił o montaż lampy na ulicy Rzeźnickiej, tutaj zaraz przy Żabcach i w Poznańskiej wchodzi. Ja nie wiem, czy ona tam kiedyś była, czy nie była, ale tam faktycznie wieczorami i nocą jest ciemno. Mówimy o Rzeźnickiej i zaraz na wszystko Żabki, nie? To tutaj tak, jeśli jest tam możliwość techniczna, to myślę, że warto. Chyba Rzeźnicka to jest, wydaje mi się. Przedłużenie Rzeźnickiej, tak to nazwijmy. I jeszcze chciałem zapytać ulicę Słoneczną, jak tam wygląda sprawa z wykonawcą, czy coś możemy powiedzieć, czy no wiadomo, że zima pewnie zaraz nas zaskoczy i odpowiedź nie jest łatwa na to pytanie, ale się wiemy w ogóle, jak to wygląda. Dziękuję.
Na ulicy Słonecznej, jak Państwo niektórzy już mogliście zwrócić uwagę, nie świeci słońce, ale prace postępują na szczęście. Jest układana ostatnia warstwa podbudowy. Przygotowywany jest teren pod ułożenie masy bitumicznej, co mam nadzieję, że nastąpi albo w końcu tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia. Ze znakiem zapytania, bo uzależnieni jesteśmy od pogody. Drodzy Państwo, no co mam powiedzieć, widać już bliżej koniec inwestycji. Mam nadzieję, że w pierwszym tygodniu grudnia ona się zakończy, może nawet do końca listopada. Co mam Państwu powiedzieć więcej? No, perypetie z wykonawcą były, jakie były. Ja Państwu tylko przypominam, że budowaliśmy w ulicy Słonecznej i ulicy Smugi tylko i aż kanalizację wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Państwo widzicie, jaka jest ta infrastruktura towarzysząca. Powstały chodniki, cała nowa jezdnia, kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej. No, wykonawstwo, jak Państwu wcześniej tłumaczyłem, wykonawca nabrał innych robót i później pozostawił nasz plac budowy. Póki co mieści się jeszcze w terminie. dla nas istotne jest, żeby przeprocedować zakończenie tej budowy, a nie paraliżować w procesie roszczeń prawnych, póki do tego akurat jeszcze nie mam podstaw. A przede wszystkim chodzi o osiągnięcie po ostatnim okienku płatnicze o środki Polskiego Ładu, żebyśmy mogli też i zapłacić za fakturę, która będzie wystawiona. To jest cel i, drodzy Państwo, najważniejsze, że na święta na pewno mieszkańcy będą mieli już zakończone prace i uciążliwości na pewno ustąpią. A tu Państwa tylko poinformuję, że bardzo sprawnie postępują prace na ulicy Grobelnego. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu na przebudowę ulicy Strzeleckiej w Buku. Ulica Wodna, Topolowa, rozpoczęły się prace, już też są zaawansowane. To nie, sieć wodociągowa jest zaawansowana, ale, ale prace zostały rozpoczęte, budowa hali sportowej również została rozpoczęta już na dobre. I niedługo prezes poinformował budowa stacji uzdatniania wody w Sobierzynie. Przygotowujemy kolejne przetargi, jeszcze bezpieczeństwo w gminie Bóg, wyświetlacze prędkości, no i inne zadania, także no, plac budów jest, nie jest łatwy, bo przy tych warunkach atmosferycznych no, jest ciężko, no ale dzisiaj technologia umożliwia prowadzenie nawet w takich warunkach pogodowych prac, więc one są kontynuowane. Niektórzy wykonawcy nawet marzą, żeby w chwili obecnej były przymrozki, bo wtedy będzie lepiej prowadzić. Będzie sucho. Są specjalne zaprawy, które, jeżeli chodzi o mieszankę betonową, która umożliwia poniżej do jakiegoś tam stopnia na minusie prowadzenie prac budowlanych. Drodzy Państwo, no, jak Państwo widzicie, to jest kolejny sezon jesienno-zimowy, w którym prowadzimy prace budowlane i wykonawcze i z powodzeniem, więc proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, a już mam nadzieję, że niebawem rozstrzygnięcie kolejnych przetargów umożliwi rozpoczęcie kolejnych frontów robót, bo myślę, że też i światowa w Nieprzyszewie, że się przetarg na szkole. Czasami aż zastanawiam się, jak to jest możliwe, że pracownicy tak intensywnie potrafią współpracować i tu będę chwalił cały mój zespół współpracowników, na czele z panią Sarni przede wszystkim, która pocie czoła. No, złożyliśmy budżet, daliśmy razy, uprzedzam wszystkich postulatów, państwu nie udało się zrealizować póki co, ale o budżecie będziemy rozmawiać, nie dzisiaj. No, postulaty.
Dobrze, radny Robert Kukki. Dwie sprawy. Pierwsza to jest ta lampa na skręcie z Dobierzyna, z drogi na ulicę na Huby na Nową. Tam już było...
Mylno. Nie, została postawiona, bo miało być 6 lamp na 6, zostały przydzielone chyba tylko 4.
Tej nie ma.
I tej akurat nie ma.
No. To jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą otuską. Tam Mirek już kiedyś wspominał, brakuje tablicy skręt prawo na Dobierzyn. Teraz przy okazji, ostatniego tego nieszczęśliwego zdarzenia z tą wyciekiem ropy na drodze, to ludzie jechali zamiast Dobierzyna na Trumniczki. Także prosiłbym o taki znak tam. Dziękuję.
Radny Michał.
Dzięki za zabranie głosu. Pytanie, które już zadawałem, ale mam nadzieję, że już coś wiadomo, odnośnie busów, czy jakieś zmiany będą w godzinach, względnie z tym związane z postulatami mieszkańców. No i też tutaj kolejne pytanie od mieszkańców do Bierzyna, czy ten dodatkowy przystanek o WDK do Bierzynie powstanie, czy nie powstanie?
Drodzy Państwo, my nie jesteśmy jeszcze w stanie rozszerzyć tej linii. Myślę, że może od nowego roku uda się to zrealizować, ale trzeba pomyśleć, jak połączyć, żeby to miało ręce i nogi, należałoby połączyć i uwzględnić drogę, która znowu powstała, łączącą do Bierzyn z Szczepcami. Jest to zapisane w potrzebach. Dzisiaj był i gościł zarząd transportu regionalnego u nas w urzędzie. po tym zarządzie pozostał dyrektor biura i również przedstawiciel PKS-u i rozmawialiśmy i uzgadnialiśmy, czy zatwierdzaliśmy, a mogę tak powiedzieć, zatwierdzaliśmy zmianę rozkładu jazdy komunikacji gminnej na linii 781-782. Czyli mówimy teraz, bo ta pierwsza linia do Żydowa, ona była już chyba, nie pamiętam, że to się we w głowy. Była jedna linia zmieniana, teraz czas na pozostałe, ale o czym była najważniejsza mowa, drodzy Państwo. Największy problem dotychczas to jest, żeby kierowcy z punktu przesiadkowego wyjeżdżali, kiedy po wyjściu z pociągu pasażerowie mogli dotrzeć na czas do komunikacji gminnej. Dużo zależy w tym momencie od uznania kierowcy, bo go dyscyplinuje na przykład rozkład. Chcemy, drodzy Państwo, i być może wyjdę do Państwa z takim wnioskiem, poprosiłem dyrektora biura, żeby dokonał analizy, żeby się rozeznał, żeby na punkcie przesiadkowym, żebyśmy zainstalowali dwie tablice, która by mówiła o tym, za ile pociąg dojedzie, i tablicę o tym, która będzie również informowała o tym, za ile będzie bus komunikacji gminnej na punkcie przesiadkowym. I tu ma być nawet, ta pierwsza tablica ma być informacją dla kierowcy, ile ewentualnie ma czekać i wtedy, wówczas wtedy będziemy mogli rzetelnie uzgodnić tą tolerancję, czy ma czekać 3 minuty, 5 czy 10 czasami. I wtedy to będzie to dostosowane i wszyscy, czy no, kierowca będzie wiedział po prostu, w jakiej sytuacji się znajduje. No bo musi mieć na uwadze, że jak jedno połączenie mu się przesunie, to wszystkie inne. I tu, drodzy Państwo, o zakup takiej tablicy, aplikacji będę wnioskował, żeby doposażyć punkt przesiadkowy. To jest, myślę, że najważniejsza kwestia, bo nawet rozważaliśmy, żeby wyposażyć kierowców w jakiś czytnik, który by, tylko że do usługi komercyjnej, a niestety taka to jest usługa, mimo że komunikacja jest darmowa, ale samorząd ją jakby wykupuje, te aplikacje, które są dedykowane mieszkańcom, one no, nie mogłyby być stosowane. Musiała być dedykowana aplikacja, która by była wykorzystywana, i to by trzeba było nad tym popracować, ale myślę, że bardziej przejrzystym systemem byłby właśnie ten tej tablicy informującej o czasie dojazdu pociągów, które się też spóźniają i które też co chwilę na rozkład jazdy zmieniamy. Więc pracujemy nad tym bardzo intensywnie. To nie jest, drodzy Państwo, taka pojedyncza rzecz, że burmistrz zadzwoni do dyrektora. Dyrektorze, nie podoba mi się jedno połączenie, bo mieszkanka sołectwa Szewce czy z innej miejscowości się skarży, bo nie może dostać się do miejsca, gdzie tam chce jechać, bo trzeba to wprowadzać kompleksowo. No i tyle. No. I drodzy Państwo, no byłem też wizytą w fabryce Iveco, akurat tutaj wspólnie z członkami Zarządu Transportu Regionalnego. I bardzo mocno rozważam zakup, w ogóle docelowo rozważam do szkoły. I sami Państwo zobaczycie w projekcie budżetu planowane kwoty dotyczące dowozów szkolnych. Są katastrofalne. Ja już nie mówię, drodzy Państwo, o tym, że osoby, które mają możliwość dowozu osób niepełnosprawnych w sposób indywidualny, jak dobrze pamiętam, w projekcie budżetu jest pozycja prawie 200 tysięcy rekompensaty dla kilkunastu rodziców, którzy dowożą samodzielnie swoje dzieci. My musimy im rekompensować. Niestety zaostrzyły się pod tym względem przepisy prawa i my jesteśmy zobligowani 200 tysięcy złotych rekompensaty i bardzo chętnie po te środki oni sięgają. Nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić. Prawo jest prawem i to. Ale taniej jeżeli będziemy robić to samodzielnie, tak docelowo. Więc analizuję sytuację, trzeba w ogóle wymienić ten nasz autokar i to bym chciał uczynić jak najszybciej, bo za chwileczkę może, nie mówię, że dojdzie do tragedii, ale no może się zepsuć i może być koszt do naprawy. No, niegospodarne wydatkowanie środków, drodzy Państwo, w tym zakresie też musi być, wydatek musi być uzasadniony. Taki autokar, co teraz zakupiliśmy jako członkowie w ramach WTR-u, to jest 1 200 000 netto niskopodłogowy. Zresztą będzie okazja do zaprezentowania, też Państwo na pewno niedługo mają dotrzeć do no są już w Poznaniu, ale mają być dostosowane i mają być prezentacje, także na spokojnie. Przepraszam, 23 autokary na potrzeby WTR-u i te dowozy też będą przyjemniejsze, jeżeli chodzi o PKS i w ogóle związek powiatowo-gminny. Więc myślę, że to ogromny sukces wszystkich członków związku, w tym naszej gminy, że udało nam się no, raz, że być w związku, dwa, że podejmujemy się takich zamiarów inwestycyjnych. Ja mam przyjemność być członkiem zarządu tego związku, więc tym większa dla mnie satysfakcja, że takie zakupy czynimy.
I jeszcze jedna, dwie kwestie. Jedna to taki, nie wiem, czy apel rozpaczy od mieszkanki, no i prowadzącej działalność na rynku. Zadzwoniła do mnie w poniedziałek z apelem, zróbcie coś wreszcie z miejscami parkingowymi. Chodzi o aptekę na rynku. Była dostawa towaru do tejże apteki. Nie, dostawca nie miał gdzie zaparkować, zaparkował po prostu za autami. Niestety przyjechała policja, skończyło się mandatem do tego pana. No i właścicielka apteki mówi, no i co my mamy teraz zrobić?
Ja też zwracam się z apelem rozpaczy, bo nie uzyskałem żadnej odpowiedzi od Państwa na mój apel odnośnie powołania Straży Gminnej. Drodzy Państwo, Straż Gminna ma m.in. weryfikować to, jak ktoś legalnie. Wtedy jest sens wprowadzenia tak naprawdę systemu parkowania i zabezpieczenia tego. Bo kto ma to egzekwować? Jakimi instrumentami? Straż Gminna może być do tego upoważniona. Należy to rozważyć. Nie wprowadzimy systemu parkowania czasowego, póki nie będzie instrumentu do egzekwowania. Bo wprowadzenie dla zasady, żeby Państwo... Co mam Państwu powiedzieć? No, wszystko można zrobić na gębę, ale no, akurat w tej kwestii nie jestem w stanie rozwiązać problemu.
Może rzeczywiście należy podejść wreszcie do tego tematu, bo chyba od 2-3 lat tylko są takie wzmianki, że należy coś zrobić. Nie wiem, czy akurat Straż Gminna jest najlepszym rozwiązaniem, może jest też zatrudnienie jakiejś firmy wewnętrznej, która będzie to weryfikowała na rynku. Jakieś automaty z czasowym postojem, to tyle jakieś rozwiązania. Myślę, że w końcu no też, jak Pani powiedziała, no już praktycznie jesteśmy zajechani tutaj finansowo, no bo nikt tutaj nie staje, nikt do nas nie przyjeżdża. No to jest tak naprawdę apel taki już no głęboki. I jeszcze a propos, jak już jestem przy właścicielstwie tej apteki, nie wiem, czy Pan burmistrz był, wiem, że Pani chyba sekretarz była. Bardzo ciekawy, posiada tam bodajże zabytkowy spichlerz, który, nie wiem, tak, nie wiem, czy to by mogło być potraktowane jako atrakcja jakaś turystyczna gminy, czy nie wiem, w jaki sposób to wykorzystać. Myślę, że dałoby się to wykorzystać, tylko trzeba mamy na to pomysł i sposób. Nie wiem, czy to warto, żeby radni to zobaczyli, ewentualnie później jakąś decyzję podjąć, czy warto się tym tematem w ogóle zajmować. To jest takie moje zdanie. I trzecia kwestia, którą chcę podjąć, droga rzemieślnicza do Koła Suchych, połączenie z drogą powiatową, żeby to w końcu zrobić. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o tą atrakcję turystyczną, która wymaga nakładu finansowego. No. Która jest własnością prywatną.
No nie mam żadnych dobrych propozycji.
Tam kiedyś było przejście, ja sobie wspominałem, że ja się tam bawiłem, tak? Nie będę mówił, jaka to była zabawa, ale gonili mnie Niemcy, tak? I wchodziliśmy przez rynek, przez to podwórze szliśmy, wychodziliśmy całkiem gdzieś indziej, ale w pewnym momencie, jak tam została ta własność prywatna, no zamknięto tą. No rozumiem, tak? Już nie było przejścia, już nikt tego nie zauważył, tak? Od tyłu się wchodziło do tych państwa, co mieszkali tam jeszcze, tak? Już tam nikt nie mieszka. Więc tutaj na pewno musi być jakieś porozumienie, jeżeli coś tu było tych właścicieli, jeżeli chcą to udostępnić, czy sobie życzą, żeby ktoś im tam chodził po podwórku, no to jest takie trudne. Jest wiele takich miejsc i w Poznaniu też takie znamy, zresztą pozamykano to po prostu. Mam pytanie o tej kolei tam wyszło, więc panie burmistrzu, bo ja już też nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo kiedyś chyba z półtora roku temu zadałem pytanie, czy ktoś to, bo to właśnie inspirowany raz, że dowożę dzieci na dworzec, a dwa to mnie też proszono, bo na tej dworcowej ciągle te samochody parkują. No, dzisiaj też tego doświadczyłem. Nie wiem, czy jest jakaś decyzja, czy będzie ten zakaz, czy nie będzie zakazu. Może by też kiedyś tam pomyśleć o miejscach do parkowania. To już jest tam inna rzecz. Ale tu bym chciał, żebyśmy się określili, że to zrobimy w ciągu roku, czy kiedyś, że ten zakaz będzie albo nie będzie. To by było cudowne. Druga sprawa, ja pisałem już na interwencję. Na ulicy Kolejowej światła gasną rano, nie wiem, 6:36. I to jest straszna rzecz, bo jadąc ulicą Dworcową, ja tego doświadczyłem, może dlatego, że słabiej widzę, ale jechałem w jasności i wiecie Państwo, wjeżdżałem do tego momentu, gdzie jest rondo i zgasło mi światło. Te światła latami zgasły. To jest po prostu coś niesamowitego, bo to ciemność, tu te przejście, te rondo, to jeszcze deszcz padał, to jest, żeby ustalić, żeby te światła się razem gasiły, tak? I może 6:36 to jest chyba trochę za szybko teraz, żeby się żeby te latarnie gasły. Ja też kiedyś trzecia rzecz, że Mirek o tym wspominał, bo temat, który tutaj pan burmistrz powiedział dla tych kierowców, że ten taki wyświetlacz, jak w Poznaniu tramwaje przyjedzie za 2 minuty, za 3, to jest fantastyczna rzecz. Ale tam straszny jest ten rozkład jazdy na tym wyświetlaczu, nie wiem, czy wpłynąć na to, bo to jest po prostu w ogóle nie do odczytania. Tam jest Dworzynek, Poznań, coś tam jeszcze napisane i nie wiadomo, co to znaczy, tak? Bo ja próbowałem to rozgryźć tam, jak kiedyś tego nie idzie rozgryźć, tak? Albo niech to wyłączą, albo to jest takie trudne. Więc ta trzecia rzecz to jakby najmniejsza, ale te dwie tutaj z tym światłem i z tym zakazem to bardzo proszę, żeby coś tutaj zainterweniować. Dziękuję.
Ja o tej tablicy miałem właśnie wspomnieć, bo przy okazji tych tablic, o których pan był już mówił, bo faktycznie szyfru nie znamy do tego i może jakiś klucz jest, ale no to jest, z niczym się to nie ma w żadnym przypadku, a na pewno z rozkładem jazdy pociągów. A propos, te tablice dla busów by były bardzo fajne. Najbliższa zmiana rozkładu jazdy pociągów jest 9 grudnia. Taka podobno już na cały rok przyszły, ale ja bym w to wątpił, bo to teraz co 3 tygodnie się zmienia rozkład jazdy. Wypadają pociągi jak tam leci. I tutaj, no o tych tablicach, no i o busach, no busy faktycznie nadal, już rozmawialiśmy jakiś czas temu i no nie czekają na te pociągi, bo ja widzę jak ja wysiadam z pociągu po południu, wracając z pracy i jest dwie lub trzy osoby, które by chciały zdążyć na busa, no niestety nie zdążą, bo jak wysiadamy z pociągu, to widać, że busy odjeżdżają. Czasami dwa się zjeżdżają nawet, nie? Także tu jest... A mam przykład, co prawda tam mają łatwiej, ale w Nowym Tomyślu bus czeka na poranne, na generalnie na wszystkie pociągi. Ma tam wyznaczone, że musi poczekać i czeka. Nawet do 10 minut, nie? Tam chyba więcej jak 10 minut, to już mu pozwalają odjechać, ale do 10 minut czeka każdy bus. Dziękuję.
Dziękuję. Ja wrócę do rynku, do parkowania. To ja tak szczerze zapraszam do Opalenicy, gdzie jest rynek mniejszy, jest straż miejska i zapraszam do przekroczenia czasu, jak szybko się straż miejska znajdzie, żeby wylepić upomnienie albo mandat i naprawdę w Opalenicy to się sprawdza, bo w każdej chwili można zaparkować w miejsce, a już słyszeliśmy parę razy, wiem jakie numery rejestracyjne parkują na rynku, że to są pracownicy, niektórzy twierdzą, że fakt, że zmiana przepisów upoważnia teraz, że można jeździć na innych tablicach PNT, PNG, ale weźmy pod uwagę, że naprawdę 90% tych samochodów zaparkowanych jest na 8-9 godzin czas pracy różnych firm w okolicy. I mówię, w Opalenicy na rynku, akurat jestem dosyć często, z łatwością można zaparkować. Parking czasowy przekraczamy, daje 5 do 10 minut, straż miejska jest na miejscu.
System wydania, na przykład zebranie danych z numeru rejestracyjnego pojazdu, można przyjąć jako informację do urzędu i na tej podstawie wydać kartę do parkowania zegarową, jak to tam jest w Opalenicy. No ale drodzy Państwo, można to przy wymianie auta, można to zaktualizować, to żaden problem. Ale cały czas system egzekwowania.
Dokładnie.
Nie, żeby... Drodzy Państwo, ja mogę zatrudnić pracownika urzędu, ale nadal to jest tylko pracownik urzędu bez instrumentów działania, bez możliwości założenia blokady, bez niczego. I przepraszam, mamy tworzyć fikcję? To pozwólcie Państwo wyposażyć urząd w konkretny instrument. To będzie efekt.
Są do tego, że opalnicy bardzo szybko idzie dostać mandat i się z tymi patyczkują naprawdę. Albo ktoś zgłasza, że ktoś stoi dłużej o 10 minut, bo to jest dosłownie 10 minut, straż miejska zajeżdża i podjeżdżają pod konkretne auto.
Dobrze, to ja mam teraz taką jeszcze też informację odnośnie ścieżki rowerowej. Bodajże w marcu albo w lutym marcu zgłaszano interwencję, tam były dwie lampy nieświecące. Nawet z numerami lamp były podane, SUP-ów konkretnie, nadal nie świecą. Do tego doszła jedna urwana lampa jeszcze, która spadła, więc nie wiem, czy wiatr ją zrzucił, czy tam ostatnio, nie wiem, czy ktoś się próbował ją zrzucić. I to było wszystko. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ze spraw bieżących?
Ja tylko szybko tej straży miejskiej, bo tutaj zawsze mówię szybko, prawie nie zagaduj. Znaczy tak, bo to co mówicie jak najbardziej, co Remik mówi, no co do straży, tak, to jest gdzieś tam jakiś kontrowersyjny temat chyba zawsze był, bo tu już to poruszaliście w poprzedniej kadencjach, prawda? Ale no jeszcze no, trzeba pamiętać, że to jest i kwestia ulicy na przykład Poznańskiej i egzekwowania tego oraz też kwestia, o której już mówiliśmy podczas tej kadencji kilka razy, czyli smogu, no bo straż miejska też ma tą możliwość, żeby pójść i że tak powiem, zbadać to domostwo, wystawić dalej zgłoszenia, jeśli zostanie potwierdzone, że tak powiem, stosowanie jakichś tam substancji nieodpowiednich, także no jest to z tej strony na pewno duże. Czy my mamy, znaczy pewnie nie mamy, ale czy urząd gdzieś tam ma jakieś wstępne koszty w ogóle, czy coś takiego, panie burmistrzu, co do... Czy jesteśmy w stanie coś takiego przygotować, jakbyśmy na przykład to podjęli pod dyskusję, nie?
No, oczywiście, że wyrażałem do Państwa pismo z zapytaniem, prosząc o zainteresowanie się sprawą. Ja już nawiązałem kontakt z wójtem Tarnowa w tej sprawie, z wójtem Dopiewa. Czekają, kiedy Państwa mogą przyjąć na wizytację. Ja nie mówię, drodzy Państwo, żeby z miesiąca na miesiąc wprowadzać.
Jest to duże przedsięwzięcie, między innymi wyposażenie straży gminnej w jeden bądź dwa samochody, które można nabyć bądź wyleasingować. Nie wiem, drodzy Państwo, no jest szereg różnych jeszcze sprzętów, którymi można wyposażyć. Ja tylko jeszcze wspomnę, że są kwestie typu wyłapywania bezdomnych zwierząt, dzikich i różne kwestie dotyczące utrzymania przestrzeni publicznej w jak największym porządku. To nie tylko i wyłącznie kwestie egzekwowania, jak ktoś nielegalnie zaparkował, ale szereg innych czynności, a mówiłem to wszystko w kontekście zachowania jak największego poziomu bezpieczeństwa i głównie chodziło mi w tym wypadku o dzieci, które uczęszczają do szkół, bo wiecie Państwo, że ta sytuacja zresztą sprzed miesiąca, pewne działania zostały podjęte, o czym Państwa pozwoliłem sobie poinformować, jakie zostały podjęte, a na sesji też Państwu o tym mówiłem. Więc nie chcę się, drodzy Państwo, wymądrzeć na temat straży gminnej. Po to są wyjazdy studyjne, do których Państwa zachęcam. Nasi sąsiedzi, my, przyjaciele, myślę, że są na tyle otwarci, nam wszystkie informacje udzielą i wtedy na tej kanwie warto by było pomyśleć i poddać się dalszej refleksji, żeby ewentualnie zaplanować. Ani skarbnik zapewne powie, że środki bieżące mamy zawsze na ostrzu noża. Ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli będę miał też stosowny czas, bo są różne dofinansowania na horyzoncie i być może pozyskanie środków zewnętrznych, a być może jeszcze innych środków, więc drodzy Państwo, no, jest problem i chcę mieć Państwa wolę, żeby go rozwiązać, ale to nie na zasadzie, że tylko będziemy o tym mówić i tu szanuję postulat wyrażany, zresztą wszystkie postulaty, ale kwestia dotyczy tego, że no, chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Bo nie ukrywajmy, że samochody, które zalegają na rynku, bo tak to trzeba nazwać, też stwarzają niebezpieczeństwo. Bo za chwilę wyjdzie przechodzień, czy jakieś auto i niczemu ktoś winny nagle jest sprawcą jakiegoś wypadku i miejcie Państwo to też na uwadze. Prosił, żebyście Państwo, sezon teraz ten przedświąteczny będzie bardzo intensywny, no ale z początkiem stycznia, żebyście Państwo naprawdę rozważyli i tu apeluję do przewodniczących o wyznaczenie konkretnych terminów, bądź wyrażenie tej woli, akceptacji, to oczywiście terminy, jeżeli chodzi o te wyjazdy, no pozwólcie, że będą musiały być dostosowane do gospodarzy tych miejsc spotkań, czyli do wójtów. Jeżeli Państwo mi wejdziecie, żebym znalazł jakiś dogodny termin, to Państwu niezwłocznie o tym poinformuję, przekażę i wtedy wyjazdową komisję można zaplanować.
Jeszcze
to ja jeszcze wrócę do tego tematu. To ja mam też taką prośbę, takie orientacyjne dane, ile utrzymanie roczne takiej straży miejskiej nas kosztowało. Zakup.
Szanowni Państwo, wszystko jest uzależnione od ilu będziemy chcieli mieć, żeby rozpoznać sytuację, ilu ma być zatrudnionych strażników. Jakie mają mieć wyposażenie? Drodzy Państwo, no nie chcę mnożyć i wróżyć z niczego tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby skonfrontować zakres realizowanych zadań. Można się umówić, że straż gminna ma realizować tylko i wyłącznie takie zadania. Jak ma inne zadanie, to trzeba ich wyposażyć chociażby do przewozu na przykład zwierząt, czy trzeba blokady wyposażyć, czy inne instrumenty. Co mam Państwu powiedzieć, że no, koszty zatrudnienia pracownika to są średnie, możecie Państwo wiedzieć. Jeżeli by było coś trzeba zatrudnić, to są koszty, które są szybko wymierne, minimum plus jakiś narzut i uważam, że chętnie się znajdą, ale uważam, że trzeba iść troszeczkę lepiej, bo uważam, że byle kogo też zatrudniać nie można. Drodzy Państwo, co najmniej pół roku na wypracowanie formuły i struktury działania potrzeba, ale ja chcę, żebyście Państwo najpierw zaczęli od wyjazdu i zapoznania się z tym, jak to funkcjonuje na terenie innych gmin. Bo nie chcę się teraz wyrażać na temat, jakie są najlepsze pojazdy do tego użytkowane. Czy to mają w formie jakichś busów, czy czegokolwiek. Nie chcę, żeby Państwo teraz tutaj mówić. To jest ogromne i szerokie spektrum działania, więc nie chcę, drodzy Państwo, tworzyć jakiegoś szablonu i później będzie, że burmistrz tak powiedział, że ten, a w ogóle, no wspólnie, drodzy Państwo, powinniśmy się tym tematem zapoznać.
Czyli wszystkie pytania potwierdzam w dzisiejszym zebraniu, chyba rzadko się spotykamy. Właśnie spotkanie go zamknięte.
Yeah.